Jestem w pubie Las przed koncertem zespołu Ósmi i jest ze mną członek tego zespołu Tomek. Witaj.
Cześć, witam Państwa.
Mam do Ciebie parę pytań. Pierwsze z nich to jest, jaka jest geneza nazwy zespołu i dlaczego przed nazwą zespołu jest kropka?
Cóż, zespół nazywa się Ósmi, ni mniej, ni więcej dlatego, że przed nami byli siódmi, a po nas byli dziewiąci. A reszta to już taki zabieg tutaj stricte estetyczny, wymiana U zamkniętego na U otwarte. I jak pierwszy raz napisaliśmy sobie to U otwarte, ósmi przez U otwarte, to stwierdziliśmy, że wygląda to i brzmi troszeczkę jak jakieś rozszerzenie pliku, jakiś format. Więc postawiliśmy na początku kropkę i teraz wszystko u nas jest z kropka ósmi. Jest zespół kropka ósmi, muzyka kropka ósmi, ja jestem poetą kropka ósmi, drugą połową zespołu jest bębniarz kropka ósmi i właśnie udzielamy wywiadu kropka ósmi.
W takim razie w sumie odpowiedziałeś mi nawet na moje drugie pytanie, więc przejdę do trzeciego pytania. Narkobeat to dość odważne określenie gatunku, jaki gracie. Dlaczego używacie takiego terminu?
Czy to jest odważne określenie? Owszem, i bardzo imponuje mi to, że przy okazji promocji naszego singla, któryś raz rozmawiając z dziennikarzami, to słowo pada w eterze, gdzieś tam nawet w jakichś tam radiach, w przestrzeni publicznej. To jest być może jakiś tam akt odwagi, natomiast sam ten termin ukuliśmy pracując nad utworami, które znajdą się na naszym debiutanckim krążku pod tytułem Generacja Z. I tak naprawdę szukaliśmy po prostu czegoś, jakiegoś określenia, które by spajało wszystkie utwory, które stworzyliśmy jako zespół kropka ósmi i stwierdziliśmy, że te pewne powtarzalne tutaj konstrukcje harmoniczne czy taki jednostajny rytm powodują taki efekt, przynajmniej mają powodować taki efekt u słuchacza, takiego jakby transu, który kojarzył nam się w sposób, mam nadzieję, zrozumiały i w związku z tym powstała nazwa Narkobeatu.
Pewien znany polski muzyk metalowy całkiem niedawno odradzał młodym muzykom zakładanie nowych zespołów. Co byś mu odpowiedział na to stwierdzenie?
Cóż, pan Adam, jeżeli dobrze pamiętam, że mówimy o tej konkretnej wypowiedzi, oczywiście zgadzam się w pewnym sensie, że zakładanie zespołów w dzisiejszych czasach jest... Zresztą w ogóle wydaje mi się, że to tak naprawdę nie zależy od czasów, bo w każdych czasach jest trudno, tylko w każde czasy mają swoją trudność, swoją specyfikę tego funkcjonowania tych zespołów w muzyce niezależnej. I o ile rozumiem to przesłanie, no to mimo wszystko podnieśliśmy te rękawice i stwierdziliśmy, że spróbujemy. Zresztą spróbujemy raz jeszcze, ponieważ to nie jest nasz pierwszy zespół i w każdym z tych zespołów graliśmy zawsze z bratem. Więc czy jest trudno? Jest. Czy warto? Nie wiem. Czy i tak to zrobimy? Na pewno.
Ja tam się w takim razie cieszę, że podjęliście tą rękawicę i ponownie zaczęliście grać, gdyż ja się kompletnie nie zgadzam z panem Adamem. Moim zdaniem, jeżeli przestaną powstawać nowe zespoły, to muzyka umrze tak naprawdę. To jest dość ważny punkt w tym wszystkim. Nie wiem, czy ty tak samo sądzisz?
Cóż, ja sądzę, że owszem, masz rację, gdyby nowa muzyka przestała powstawać, faktycznie, że tak powiem, wyginęłaby. Natomiast trzeba przyznać, że bez względu na to, czy zespół kropka ósmi by powstał, czy nie, to z tego co wiem, to w ciągu każdej godziny powstają dziesiątki tysięcy godzin muzyki i w ciągu doby, że tak powiem, do przestrzeni publicznej trafiają lata, w zasadzie przeliczając na czas, nowej muzyki, więc myślę, że chociaż może to też jest takie złudne przekonanie, tak jak ostatnio przy okazji wyborów się mówiło, że jeden głos niby nic nie znaczy, a oczywiście znaczy, to może tak samo tutaj myślimy, że jeden zespół, czyli zespół kropka ósmy nic by nie znaczył, a może faktycznie by znaczył. Może, że tak powiem, jesteśmy przedstawicielami jakiegoś pokolenia, które musi zająć jakieś stanowisko. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że nowej muzyki jest teraz taki ogrom, że sam osobiście mam bardzo długą listę albumów, utworów, zespołów, które wydały jakieś ciekawe rzeczy w tym roku, których jeszcze nie zdążyłem przesłuchać, a mamy już październik.
Moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest dużo łatwiej muzykę tworzyć i ją nagrywać. Jeszcze z 30 lat temu, 40, żeby nagrać muzykę, trzeba było się ustawiać z ludźmi, którzy mają studia, jakieś takie bardziej profesjonalne sprzęty, a w dzisiejszych czasach właściwie człowiek może być samowystarczalny. I to ma swoje plusy, ponieważ Jakby można to wszystko ogarnąć samemu i człowiek w pewnym sensie jest niezależny i ma to też z drugiej strony swoje minusy, bo właśnie przez to, że to jest tak mocno dostępne, dużo osób się zajmuje muzyką i jakby ona trochę traci taką swoją oryginalność. Natomiast mi się osobiście wydaje, że jeżeli przestałyby powstawać nowe zespoły, no to ludzie by się zaczęli skupiać na tych, których aktualnie tworzą i robią muzykę, albo na tych starych zespołach, no ale to chyba nie o to chodzi, żeby cały czas, że tak powiem, odgrzewać stare kotlety.
Znaczy powiem tak, oczywiście trzeba czerpać z tych klasyków i to z tych, oczywiście najlepiej z tych najlepszych. Powstaje masa nowej muzyki, a z drugiej strony dalej słuchamy dzisiaj zarówno klasycznych rockowych zespołów, Zeppelinów, Sabbathów, Gunsów i tak dalej, a z drugiej strony idąc jeszcze dalej nadal słuchamy takich artystów jak Chopin, Bach czy Vivaldi. Więc tak naprawdę muzyka jest z jednej strony uniwersalna i tak naprawdę można ją reinterpretować w nieskończoność z jednej strony. Z drugiej strony owszem, trzeba jej nadawać nowego sensu i tworzyć nową muzykę, jest to bardzo ważne, ponieważ uważam też, że to jest taki ślad, który my jako pokolenie, które teraz po prostu tutaj żyje, też pokazuje, jak żyje tak naprawdę, co ich boli, co ich męczy, ponieważ no, sztuka jest jako po prostu, czy muzyka jest formą wyrażania siebie. Więc myślę, że jest to bardzo ważne, ale cofnę się jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałeś, że to, że dzisiaj tak naprawdę każdy z nas w swojej sypialni może nagrać płytę, która trafi na Oliz, jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. I ja się tutaj zdecydowanie zgodzę, bo ponieważ z jednej strony oczywiście próg wejścia jest dużo mniejszy i tak naprawdę powstaje masa nowej muzyki z jednej strony, o tyle z drugiej strony, no właśnie, kiedy mamy taki szum informacyjny i tej muzyki jest po prostu za dużo, to nawet ja nawet sam osobiście czasami czuję się zagubiony w tym wszystkim i nie wiem tak naprawdę czego słuchać. Mało tego, bardzo łatwo też o zatracenie definicji tego, czym tak naprawdę jest dobra muzyka przy takiej ilości tego, co słyszymy codziennie.
Dłuższy okres czasowy nie miałem słuchawek i słuchałem muzyki tylko i wyłącznie w domu. I ja zauważyłem, że jak nie miałem tych słuchawek, to nie miałem w ogóle niedokończonych albumów. Każdy album dokończałem i nie miałem czegoś takiego, że mam ileś tam albumów, które chcę wysłuchać, a nie zdążyłem wysłuchać. I teraz jak znowu mam słuchawki, to zauważyłem taką rzecz, że raz, że słucham pojedynczych kawałków praktycznie tylko, czasem w kółko, no i mam jakieś albumy i słucham ich tak czasem 1/3, czasem 3/4 i nie dokańczam ich, potem zapominam i widzę, że jeszcze sporo rzeczy mam do dokończenia i tak zastanawiam się, czy ty masz jakiś pogląd na taką kwestię.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ zespół .8 co prawda planuje w przyszłym roku wydać album .8, tak jak już wspomniałem, natomiast rozważamy taką formę, żeby po prostu wydać ten album single po singlu, ponieważ powiedziałeś, że masz, że nie mając słuchawek miałeś, nie, przestałeś mieć niedokończone albumy, czyli zakładam, że słuchałeś całych albumów w domu, a to oznacza, że należysz do tej mniejszości tego praktycznie już ułamka czy tam promila ludzi, którzy mają jeszcze gdzie słuchać całych albumów, czyli na przykład mają jakiś nośnik do odtwarzania płyt, ponieważ wydaje mi się, że też w dzisiejszych czasach płyta CD zaczyna mieć już taki charakter stricte kolekcjonerski, ponieważ no, ja na przykład nie ukrywam, że ze względu na obowiązki zawodowe bardzo dużo czasu spędzam w samochodzie i ja na przykład w samochodzie nie mam już odtwarzacza płyt CD, więc zostają mi tak naprawdę streamingi. No albo wymiana gdzieś tam odtwarzacza w samochodzie na taki z płytami. Natomiast żyjemy tak szybko, że jadąc tutaj dzisiaj z Bydgoszczy, owszem, miałem trochę czasu i przesłuchałem sobie cały album, między innymi płytę, która się wczoraj ukazała, czyli najnowszą płytę Darii Zawiałów. Natomiast zgodzę się z tym, że ludzie moim zdaniem też nie do końca mają czas już teraz na słuchanie całej płyty, zwłaszcza jeżeli chodzi o nieznane zespoły. No bo owszem, na dużych artystów zawsze się czeka, więc jest się w stanie poświęcić bardzo dużo i ta nawet godzina, bo jeszcze zdarza się, że nadal zespoły wydają godzinne płyty, się gdzieś znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o debiutantów, to jakby sam wiem po sobie, że jak znajomy wyda jakiś singiel czy jakąś płytę, jak trudno jest mi znaleźć czas, żeby to przesłuchać, mimo że nawet że wiem, że to jest znajomy, że zależy mi na tym, żeby przesłuchać, żeby dowiedzieć się, co u mojego znajomego, co on robi i jak to brzmi. Wiem też, że jeżeli to jest singiel, to jeszcze okej, gdzieś tam po drodze do pracy, czy coś tam, gdzieś tam wpadnie na playlistę, natomiast z całą płytą to już czasami jest tak, że zupełnie autentyczna sytuacja z niedawna, znajomy nagrał własną płytę, zmiksował ją sam i wysłał mi, bo jakby zależało mu na opinii znajomych. I ja spojrzałem po tygodniu bodajże na tę wiadomość, którą on do mnie wysłał i jakby ze wstydem musiałem mu napisać, że potrzebuję jeszcze kilku dni, żeby to w ogóle przesłuchać i dać mu jakiś sensowny feedback. Więc wydaje mi się, że faktycznie żyjemy w takim tempie, że nie wiem, jaka jest przyszłość albumów tak naprawdę.
Tak, ja też się zgodzę z tym, że to w sumie ma związek z tym tempem życia w XXI wieku. Też wydaje mi się, że wydawanie albumów jest dość archaiczną formą wydawania muzyki. W dzisiejszych czasach ludzie się raczej skupiają, tak jak powiedziałeś, na pojedynczych kawałkach, ewentualnie przy wydawaniu właśnie na singlach. Też takim przykładem jest ostatni zespół, który puszczałem w czwartek w swojej audycji. Znalazłem serbski zespół grający psychedelic surf rock. I oni nagrali tylko i wyłącznie jeden album w 2015 roku, a potem już wydawali tylko i wyłącznie epki. I ja tak się zastanawiałem, z czego to wynika. I właśnie teraz w sumie odpowiedziałeś nawet na to pytanie. Coś jeszcze chciałbyś dodać na ten temat?
Tak, ponieważ też miałem ostatnio rozmowę z przedstawicielami branży, ponieważ wydaliśmy ostatnio też singla i promujemy nasz najnowszy singiel pod tytułem Chciałbym, do którego przesłuchania oczywiście Państwa zapraszam, ale przy tej okazji właśnie rozmawiałem z różnymi przedstawicielami branży, jak to jest teraz z tym wydawaniem albumów, czy nawet z dziennikarzami, zdarzało mi się rozmawiać przy okazji takich rozmów i oni mówili, że albumy to nie. Z singlami z kolei jest problem, bo wielu dziennikarzy po samym singlu nie jest w stanie, że tak powiem, wyciągnąć tyle informacji, żeby przeprowadzić jakąś fajną rozmowę na przykład z artystą, zwłaszcza jeżeli to jest debiutant, jest to pierwszy singiel. Natomiast faktycznie trochę też przypomniałeś mi o tej formie epki i że dużo artystów niezależnych teraz wydaje epki, bo to jest jednak kilka utworów, czyli już jakiś szerszy kontekst tej sztuki, a z drugiej strony są to mimo wszystko mniejsze nakłady czasu, są to dużo mniejsze nakłady po prostu finansowe, nie oszukujmy się, bo o to się rozbija moim zdaniem wszystko w Niezalu.
No tak, raz, że nakłady finansowe, dwa, że tak jak mówiłeś, epki jest dużo łatwiej i prościej wydać ze względu na to, że to jest krótka forma, a album, nawet jeżeli trwa pół godziny, to podejrzewam, że pracy trzeba włożyć naprawdę wiele, żeby nagrać taki album. Mam jeszcze parę pytań do ciebie. Słuchałem paru waszych utworów dostępnych na internecie i trzeba przyznać, że mają dość romantyczny vibe. Czy zamierzacie się trzymać takich klimatów, czy planujecie jakąś zmianę, jeśli chodzi o warstwę tekstową?
To jest w ogóle bardzo ciekawe, traktuję to jako komplement, także dziękuję bardzo, ponieważ ja jestem odpowiedzialny za warstwę liryczną zespołu .8 i to jest trochę ciekawe, bo wydaje mi się, że to troszeczkę naturalnie ze mnie wynika, romantyzowanie pewnych rzeczy, natomiast być może taki, jeżeli coś takiego usłyszałeś w tych tekstach, to wynika to z tego, że niestety śpiewam o rzeczach smutnych zazwyczaj, ponieważ zespół .8 jest o ludziach młodych i o ich problemach, ponieważ też się uważam za człowieka młodego i trochę też o swoich problemach między innymi śpiewam, ale też problemach wielu ludzi w moim wieku, młodszych, starszych, kilka lat, którzy wchodzą w dorosłe życie w tych dziwnych czasach, mierzą się z różnymi problemami, no i ciężko. Nie, przepraszam, ciężko to może nie. Są zespoły, które robią to w lekki sposób, śpiewają o takich rzeczach, natomiast jakoś najłatwiej mi uzewnętrznić się, chowając te problemy właśnie za taką kotarą z takich dużych, okrągłych frazesów, które mogą brzmieć faktycznie romantycznie, więc nie liczę tu na dużą rewolucję, jeżeli chodzi o ten styl pisania tekstów. Aczkolwiek na pewno jakieś tam eksperymenty, które gdzieś tam to ten warsztat rozwijają, wdrażam i na pewno nie jest to jakaś taka ostateczna forma liryki .8, bo też uważam, że artysta jest artystą tak długo, jak czegoś poszukuje. Jak już, że tak powiem, jest zadowolony z tego, co znalazł, to przestaje dla mnie być artystą, więc na pewno będzie ten styl ewoluował, natomiast na ten moment najwygodniejszą formą dla mnie jest właśnie chowanie się za takimi frazesami.
Czy granie muzyki jest dla was sposobem wyrażania waszych emocji i poglądów na różne problemy, czy pełni też jakieś inne role?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w moim życiu osobiście muzyka pełni praktycznie większość funkcji. życiowych, bym powiedział, ponieważ kiedy nie gram w zespole, to również pracuję z muzyką, uczę dzieci muzyki, uczę gry na gitarze w kilku prywatnych szkołach muzycznych. Więc tak naprawdę muzyka spełnia dla mnie wszystkie funkcje od takich bardzo pragmatycznych, czyli w pewien sposób karmi mnie i płaci mi rachunki, aż do takich bardzo górnolotnych funkcji, jak właśnie wyrażanie swoich emocji, czy właśnie jakaś taka próba nawet scharakteryzowania, troszeczkę opisania siebie, troszeczkę opisania ludzi, których widzę dookoła i też opisania tego, co mi siedzi w głowie na co dzień, a do czego czasami sam nie mam dostępu i sam sobie to tak naprawdę zamykam przed sobą. Z wielu względów, z takich, między innymi takich, o których już mówiliśmy, czyli na przykład to, że po prostu w tym pędzącym życiu nie ma czasami czasu na to, żeby pomyśleć o pewnych rzeczach, które gdzieś tam mimo wszystko cały czas z tyłu głowy mamy. Innymi powodami są takie, są tak prozaiczne przyczyny, jak to, że po prostu czasami nie mamy siły, żeby po prostu zmierzyć się z tym, co nam w głowie siedzi. I wydaje mi się, że ta muzyka faktycznie takim katalizatorem tych myśli i uczuć jest, ponieważ czasami jak piszę utwory, to łapię się na tym, że nie zastanawiam się nad tymi wersami, które ze mnie wychodzą, tylko zdaję sobie sprawę, że to jest pewien strumień świadomości. Ja zapisuję po prostu losowe słowa, które gdzieś tam usłyszę, być może po prostu z tyłu głowy. I dopiero kiedy napiszę w takim właśnie ciągu kilka linijek, kilka wersetów, dopiero wtedy zastanawiam się, co tak naprawdę miałem na myśli, pisząc te słowa, które na mnie spływały tak naprawdę, i dopiero wtedy nadaję temu sens. Sam muszę zrozumieć ten swój strumień świadomości, dopiero wtedy zamieniam go w tekst piosenki. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że mimo że na papierze coś wygląda dobrze, brzmi dobrze jako wiersz na przykład, to jako piosenka już nie zabrzmi dobrze.
Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. To był Tomek z Ósmym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.